Regionalny punkt widzenia. W poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie, naprawdę uwielbiam odwiedzać te miejsca, gdzie pierwsze skrzypce gra natura i historia. No troszeczkę tutaj poprzeszkadzamy naturze, jesteśmy proszę Państwa w jednym z najbardziej tajemniczych i myślę, że jednym z najciekawszych miejsc naszego województwa, około 9 km od Izbicy Kujawskiej. To już tak naprawdę obrzeża województwa kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach. Na wyciągnięcie ręki, naprawdę prastara kultura owiana tajemnicą, różnymi spekulacjami, ale także dość dobrze rozpoznana naukowo. To właśnie tu, ukryte w lesie, są piramidy kujawskie, a ze mną Adam Merta, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej, opiekun Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Mamy szczęście, bo poranek jest rześki, ale proszę państwa, tutaj świeci słońce i to miejsce wygląda fenomenalnie właśnie wtedy, kiedy jest rano, kiedy słońce nie jest jeszcze wysoko, grobowce ukryte w lesie, słońce skrzy się na drzewach. To też dla pana magiczne miejsce tak naprawdę?
Tak, oczywiście. Ja najbardziej lubię odwiedzać te miejsce 4-5 rano. Wtedy jeszcze, kiedy nie ma ludzi, kiedy nie poruszają się po parku turyści, często spotyka tu się dziką zwierzynę, więc, a ostatnio z uwagi na monitoring, który jest, no podziwiamy zwierzęta maszerujące tutaj, też jakby zwiedzały te grobowce i poza tym czuję się wtedy, jakbyśmy cofnęli się tysiące lat do tyłu. Zwierzęta, przyroda, magiczne te grobowce. Chociaż mówię, przykro patrzeć dzisiaj na nie, bo pogoda niespecjalna, deszcze, aż by się chciało, żeby zadbać, rozpocząć pracę przy grobowcach.
To jest miejsce ukryte w lesie, ale w pobliżu są pola. Kiedy tutaj dojeżdżaliśmy, to widzieliśmy lądujące żurawie. Tutaj nie ma zbyt wielu budynków, no to jest taka enklawa. Tu nie dojeżdża autobus, trzeba dojechać albo rowerem, albo samochodem. No miejsce takie naprawdę odosobnione.
Dlatego też często, kiedy pisze się w Polsce w przewodnikach magiczne miejsca, niezwykłe miejsca, miejsca, 10 miejsc, które przed śmiercią trzeba odwiedzić, nawet taki się przewodnik ostatnio pojawił. Róże, to zawsze wszędzie tam pisze się o Wietrzychowicach. Zresztą Wietrzychowice swoją magią przyciągają różnych specjalistów. Jedni dlatego, że zbierają z grobowców mech, co nas bardzo smuci, bo one są przepiękne. Widać starość tych kamieni.
Ale zbierają mech, bo wierzą, że
mają moc uzdrowiskową. Tak, że leczą. Są tacy, którzy wierzą, że nada, chociaż tutaj nie ma szkieletów. Zostały one w czasie eksploracji grobowców zabrane przez naukowców do badań i odtworzone te grobowce, zrekonstruowane, nadal wierzą, że tutaj ci ludzie są pochowani. W związku z tym często płoną tutaj nawet znicze dzisiaj. Inni znowu nabierają mocy w czasie nocy chupały. Inni znowu uważają, że to są miejsca, które kiedyś zajmowali tak zwana teoria lechitów.
Więc no, co to znaczy?
Że to byli pierwsi nasi przodkowie, pierwsi Słowianie. Więc nie będę opowiadał o tym, bo to nie ma żadnych naukowych potwierdzeń, ale też i no, swoje miejsca wybierają różne ugrupowania, nawet i te takie skrajne.
No, to pokazuje, jak takie miejsce nietypowe, choć takich grobowców było tutaj na tych ziemiach bardzo dużo, prawda? One zostały zniszczone, teraz pozostało ich niewiele, no ale to przyciąga także ludzi z bujną wyobraźnią.
Tak, przed wojną w 1934 roku, to jest ten okres takiej popularności właśnie Wietrzychowic, Biskupina, bo w tym czasie rozpoczynano w Polsce największe te badania. Na terenie Kujaw i nie tylko, ale też i na Pomorzu znajdowało się masa grobowców. Ta kultura, która powstała 4400 do 3000 lat się rozwijała, czyli pierwsi rolnicy pierwsi hodowcy, ludzie, którzy nie tylko uprawiali ziemię, ale potrafili robić rzeczy niesamowite. Wytwarzali narzędzia z kamienia, krzemienia. Krzemień wędrował tutaj, aż na przykład z Krzemionek Opatowskich. Znali tkactwo, wytwarzali przepiękne naczynia, między innymi flasze z kryzą, które są logiem Wietrzychowic.
Co to znaczy flasza z kryzą?
Flasza z kryzą przypomina jak gdyby taki bukłak przyczepiony do, jak wędrowali ci ludzie, bukłak ze skóry przyczepiony gdzieś do pasa, do rzemieniem, do biodra, żeby pojemnik na wodę. Ale też niektórzy mówią, że to jest odwrócona makówka. Ci ludzie, jak tu w przypadku Wietrzychowic wiemy, w grobowcu numer 5 pochowanych jest dwójka ludzi, 35- i 50-letni mężczyzna, którzy ten młodszy przeżył czterokrotną trepanację czaszki, a 50-letni jednokrotną.
A skąd wiadomo? To po prostu widać na czaszce, było widać ślady
naukowcy,
cięcia?
Naukowcy badali po badaniach, antropolodzy zabierali do badań szczątki kostne i przeprowadzili badania, chociaż młodzi naukowcy, wybitni, tak jak profesor Lorkiewicz, uważa, że to zupełnie inne przyczyny, ale dla nas pozostaje ta teoria najważniejsza, że to byli pierwsi chirurdzy. Tak samo...
I co ważne, są także ślady, jest taka teoria, że widać, że jakby ta kość zrastała się, czyli ten człowiek musiał po tej operacji...
No, nie chciałbym tą audycją dyskusję z profesorem Lorkiewiczem z
Łódzkiego. A profesor Lorkiewicz uważa, że to ślady
to
czego?
W sposób naturalny powstało przy wykopaliskach, ale jednak bardziej te teorie, które...
Brzmi lepiej, że to
brzmi trepanacja. Lepiej, bardziej promuje te miejsce niż to. I w piątce i ludność tej kultury...
Ale jeśli pana zatrzymam przy tej operacji, to co ważne, w jednym z tych grobowców znaleziono także pozostałości konopi indyjskich,
tak?
I to jest jakby dowód na to, znaczy może to być, nie dowód, sugestia, że ci ludzie do narkozy używali konopi.
Raz, że ta naczynia przypominały te flasze z kryzą odwróconą makówkę. Dwa, że czymś musieli ich znieczulać, więc mówi się, że stosowano albo konopie, stosowano też mak, prawda, wywar z maku, więc być może.
A odnaleziono jakieś narzędzia chirurgiczne?
Krzemienne? Bardzo precyzyjne, krzemienne. Zresztą potrafili, przecież mieli małe wiertarki. No, jest to niesamowite, że potrafili wiercić precyzyjne otwory w narzędziach krzemiennych, narzędziach kamiennych. Krzemień jest bardzo trwały, ale też i jest bardzo precyzyjnym narzędziem, którym nie tylko toporami ścinano drzewa, ale drobnymi narzędziami potrafili też wykonywać bardzo precyzyjne rzeczy, zajęcia, wykonywać jak chociażby te trepanacje czaszki, w które my przynajmniej jak do tej pory wierzymy w to.
No, trwa spór naukowy, pewnie będzie trzeba na ostateczne decyzje poczekać. Co jeszcze wiemy o tych ludziach? Skąd oni się w ogóle tutaj wzięli? Oni mieszkali gdzieś tu w okolicy, długo tu gościli, czy tylko na chwilę?
Ludność tej kultury zajmowała się rolnictwem i hodowlą zwierząt, więc były to pierwsze plemiona, pierwsze grupy ludzkie, które wędrując gdzieś się musiały zatrzymać. I to jest ten okres ostatniego zlodowacenia, w związku z tym dużo lasów, jezior, dużo pozostałości kamienia, bo mówimy w tej chwili, czym oni się zajmowali, ale też ich wierzenia są bardzo istotne. Ale właśnie dlatego oni się osadzali w pobliżu zbiorników wodnych. Potrzeba była woda.
I tu jest gdzieś w pobliżu zbiornik?
Tak. W wierzchołku grobowca, patrzą się w wierzchołki grobowca, za nimi znajduje się taka rynna polodowcowa, którą profesor Jarzewski badając.
Czyli archeolog, pierwszy z ważnych badaczy tego miejsca.
Jeden z pierwszych badaczy. polski badacz, bo było wielu naukowców niemieckich z Towarzystwa
Berlińskiego
badali. Już w XIX wieku. Ale twierdzono, że to było jezioro, które miało gdzieś kilometr długości, ponad 100 metrów długości.
I tam odkryto miejsce, gdzie ta osada mogła istnieć?
Nie, osadę naukowcy odkryli w 2009 roku od strony Osiecza. Od strony Osiecza, czyli jakbyśmy patrzyli się na ten najmniejszy grobowiec numer 4, to w tamtą stronę za lasem znajdowała się duża osada kultury pucharów lejkowatych. Zresztą naukowcy odkryli, pierw trafili na pracownię garcarza, więc wielkim zaskoczeniem było, bo wydawało nam się, że tylko na czarze w Bronocicach udokumentowano, że znano wówczas wozu, natomiast nie znali koła garcarskiego, bo o tym to za chwilę, jak oni te naczynia wytwarzali, natomiast znali koła, które musieli transportować, coś więc znali koło, które stosowali do wozu. I właśnie kilka fragmentów, tylko mamy trzy koła, nie znaleziono czwartego, żeby udowodnić, że u nas też na naczyniach były rysunki, które jak gdyby udowadniają, że oni koło znali. Że oni koło znali. Więc było to dla nas wielkim zaskoczeniem, bo tak samo jak do tej pory uważaliśmy, że tylko kamień, krzemień, no ale najnowsze badania pokazują, że oni nie byli tylko takimi prostymi rolnikami, ale też i znali nawet miedź. Ale to już mówię, musielibyśmy się cofnąć do 2 lat wstecz, kiedy przeprowadzone były badania w Gaju, gdzie nie tylko znaleziono przy jednym z zmarłych, bo nie mówiliśmy ilu ich tu chowano, kto to
o tym jeszcze powiemy,
podobny,
mamy czas.
Ale mówimy na razie
najpierw
o narzędziach.
Nakreślmy pewien kontekst też, kim byli ci ludzie, żeby słuchacze zrozumieli,
więc
z kim mamy do czynienia. I przejdziemy tutaj do opisu później.
Znaleziono przy jednym ze zmarłych sztylecik miedziany. Więc też mówiono to, że to są importy gdzieś tam wschodnie. Natomiast okazuje się, że w Gaju też znaleziono taki kącek. A poza tym też ciekawostka, że mówiono, że chowano wszędzie dorosłych, ale tam okazało się zupełnie inny kontekst pochówku. Ale wracając do ludności, która tutaj zamieszkiwała.
Kultura pucharów lejkowatych, tak się o nich mówi.
Może pierw powiem, skąd oni się wzięli. Oni przywędrowali gdzieś tam z Szlezwiku-Holsztajnu na północ Polski. Natomiast do nas mogli trafić z Zakarpacia. Pierwsza kultura, która trafiła tutaj, która była poprzedniczką jak gdyby kultury pucharu lejkowatej, jest kultura lędzielska, którą mamy niedaleko tutaj, profesor Jarzewski odkrył w niedalekim Brześciu, która budowała właśnie domostwa, które przypominają kształt tych grobowców, czyli wydłużone, trójkątne takie chałupy, które miały nawet po 45 metrów. Co świadczy, możemy przypuszczać, i tak naukowcy snują takie teorie, że właśnie ta religia, którą tutaj, ta religia megalityczna, budowanie grobowców potężnych dla swoich zmarłych, przypomina właśnie te domostwa, które powstawały z 1000 lat, może nawet i wcześniej. Ale silna wiara w życie pozagrobowe, wspólnota plemienna, gdzie te osady znajdowały się, tak jak w tej chwili wiemy z badań, co kilometr była jedna osada, więc nie były to takie liczne osady, więc żeby tak potężne grobowce zbudować, które dzisiaj mówimy, że naukowo mówi się o nich, że to są grobowce kujawskie, popularność ich tych grobowców zdobyta została zupełnie inną nazwą, polskie piramidy. I tutaj może dwa zdania, dlaczego właśnie wysiłek wkładany w budowę tych potężnych grobowców, bo może pierw powiem, jak taki grobowiec wygląda.
Tutaj
prawda?
Stoimy przy grobowcu numer 2, to jest jeden z największych?
Nie, to akurat nie jest najmniejszy, bo największy grobowiec, on ma 93 metry, więc nie jest największy. Największym grobowcem tu na cmentarzysku jest grobowiec numer 3, odkryty w 1934 roku przez profesora Jarzewskiego.
Który ma 115 metrów.
Ale ten ma 115, ten ma 193 i akurat pochowano w nim tylko jedną osobę. Ale może kształt grobowca. Grobowce kujawskie są zbudowane z potężnych głazów, na planie w ogóle wydłużonego trójkąta, z potężnych głazów, większe głazy od czoła grobowca, zmniejszające się ku wierzchołkowi, który i zazwyczaj taki grobowiec był zakończony jednym dużym kamieniem, natomiast w czole grobowca zawsze brakowało jednego kamienia.
I tu wyraźnie to widać, że są kamienie i jest taka 1,5-metrowa przerwa wypełniona w tej chwili ziemią. No tak było oryginalnie.
Tak było oryginalnie. Po prostu było to wejście do komory grobowej, do komory kultowej, gdzie odbywał się obrząd, natomiast dalej za tą komorą grobową dopiero znajdował się właściwie pochówek. W tym przypadku, o którym mówimy, tu grobowca numer 2, komora kultowa znajdowała się 3-4 metry za czołem, za wejściem do grobu, do grobowca, i tam była zbudowana komora. Komora z drewniana, która była też budowana w formie w łączeniach sumikowo-łądkowym, no 5,5 tysiąca
znaczy?
Lat temu. No tak górale dzisiaj budują, prawda? Tak górale budują w ten sposób, że zacina się drewno i układa się, żeby ono się trzymało, więc 5,5 tysiąca lat temu już wiedzieli, jakimi wspaniały, nie tylko wspaniałe grobowce budowy, ale też myśl techniczna, prawda? Mówimy o kole, mówimy o wiertarkach, mówimy o chirurgach, a tutaj budowle, nie tylko potężne grobowce, ale w środku komora kultowa, gdzie odbywał się ten obrządek.
No i pytanie, no, w ogóle, jak te głazy tutaj dostarczano, bo co one tutaj były? Właśnie wozami przeciągano, coś wiadomo?
Teorie są różne. Jedni mówią, że no, znali koło. Drudzy mówią, że przede wszystkim z znalezisk, które często właśnie ta kultura, figurki, które lepiono z gliny, były woły sprzężone. Czyli mieli siłę pociągową, mogli budować sanie, prawda, bale, na których ciągnięto te grobowce. I co jest ważne dla tej kultury? Dlatego zawsze powtarzam turystom, że to była kultura, która pierwsza wprowadziła w dziejach ludzkości rewolucję techniczną. No, woły sprzężone pojawiły się dopiero tysiące lat później w średniowieczu, prawda? Więc radło do tego mieli. Ale wracając do grobowców, bo od ludności tej kultury można mówić bardzo, bardzo dużo, ale najważniejsze są te grobowce, które nam pozostawiono, bo przetrwały tysiące lat. Więc w grobowcu, w czole grobowca była komora kultowa, gdzie odbywał się obrząd pogrzebowy. Natomiast za nią, tak jak w przypadku grobowca numer 1, pochowano jedną osobę. Zazwyczaj chowano jedną lub dwie osoby. I przeważnie ta osoba ważna w rodzie, czy ta, która czy to mówią też różnie naukowcy, niektórzy, że to mogli być przywódcy plemienni, mogli być szamani. Skacząc tak po temacie, zresztą w piątce znaleziono taką jak gdyby głowę buławy, więc dlatego...
Krzemiennej oczywiście.
Krzemiennej, granitową, taką granitową. Bardziej...
Ale kamiennej.
Kamienną. Więc naukowcy snują, że no, mogli być tu chowani tacy ludzie bardziej ważni w rodzie i dlatego chowano jednego lub dwóch. W przypadku grobowca numer 1 pochowano jedną osobę i był to mężczyzna 50-letni. Tam, gdzie się zachowały szczątki kostne, po prostu no, wiemy od po badaniach antropologicznych, ile...
Bo z badań wynika, że mniej więcej ci ludzie, no, najstarsi dożywali 60 roku życia,
65
ale
roku,
40,
tak
pewnie 50 to taka średnia
35,
długość.
35-30 lat, no. W Gaju był pochowany mężczyzna, który miał na przykład 65 lat. Także, no i też jak mówimy o grobowcach, no przede wszystkim pierwsze badania w Gaju wykazały, że tam zachowała się ta komora kultowa, gdzie... zwęgloną, po odkryciu grobowca znaleziono zwęgloną tą komorę węglową, komorę kultową na wysokości 80 cm. Czyli też jest podejrzenie, że po uroczystości pogrzebowej czy po jakimś czasie palono te komory kultowe, aby no, nie przeszkadzać zmarłym. Więc potęga tych grobowców, jak mówimy, wysokie były do 3-3,5 metra, po 100 parę metrów. No ten w Gaju miał 150 metrów grobowiec. I budowa dla jednej osoby. Kamienie, które tutaj zwożono, miały po kilkanaście ton. No, w Gaju miał po 35 ton jeden kamień, więc są to potężne głazy, które ci ludzie musieli tutaj przetargać, więc tak jak w Egipcie dla faraonu, chociaż mówimy, że sama nazwa piramidy zarezerwowana jest dla egipskich faraonów.
No, ale to miejsce, jak pan wspomniał, znane jest nie tylko w Polsce, ale na świecie jako miejsce, gdzie są piramidy kujawskie. Dlaczego piramidy? To właśnie chodzi o
monumentalność,
sposób budowy.
Budowa dla jednej osoby, a poza tym też jak w piramidach te kamienie odgradzają cześć, którą oddawano zmarłym, prawda? Wiara w życie pozagrobowe. Po to budowano tym ludziom, że to jest jak gdyby na ich tą drogę pośmiertną. Zresztą...
A wyprawiano z jakimiś darami te osoby?
Więc
znaleziono
tutaj na tym cmentarzysku bardzo skromnie gdzieś się trafił, że kamień nawet wapienny w przypadku trójki, jakiś krzemienny wiór, narzędź. Natomiast w przypadku Gaju no już był akurat, jak mówiłem, sztylet miedziany. W innych grobowcach natomiast nie znajdowano tak bogatego wyposażenia. Chociaż w obałkach, które nie istnieją, bo tutaj warto by było wspomnieć, pytał pan redaktor, że na Kujawach było ich bardzo dużo. Rzeczywiście.
Nawet kilkadziesiąt.
Ja licząc z koleżanką, przygotowując projekt na Europejskim Szlaku Megalitów, z prac naukowych, z wywiadów profesora Chmielewskiego, z jego prac Stanisława Madajskiego, profesora Jarzewskiego, naliczyłem ich 80, ale na pewno było ich znacznie więcej. No, ostatnie
badania. Przetrwało kilkanaście. Co się stało z tymi pozostałymi?
To znaczy, przed wojną bardziej, znaczy ciekawszym może znaleziskiem cmentarzyska przedhistorycznego były obałki. I profesor Jarzewski właśnie chciał z Wietrzychowic i z Obałk stworzyć tak zwany rezerwat wietrzysty, aby przekazać właśnie, skoro przetrwały tysiące lat, przekazać potomnym, jak właśnie ludzie, jaka to była kultura potężna, rozwinięta i właśnie sposób...
Ale obałki przestały istnieć?
Proszę?
Obałki przestały istnieć?
Obałki przestały istnieć.
Dlaczego?
Zazwyczaj znajdowały się na terenach prywatnych. XIX wiek, boom budowlany. Zresztą w Wietrzychowicach, jadąc tutaj, widzieliście, że jest dwór Bomera. Otoczenie tego dworu, nie wiem, to jest 300 na jakieś 200 metrów.
Mur, mówimy o tym rozwalającym się murze, tak?
Tak. Więc
i co ważne, z tego co wiemy, to właśnie był zbudowany tutaj
z tych potężnych kamieni wydobywanych z grobowca.
Zresztą, choć istnieje taka, nie wiem, czy to legenda, czy prawda, że w pewnym momencie właściciel przestał wykorzystywać megality.
To znaczy,
dlaczego?
Dużo takich legend wymyślił sam profesor Jarzewski. Raz dla popularności, a drugi raz, no, żeby też i dać
ale kierunek? W przekazach mieszkańców była taka myśl, że to duch, tak? Wywołany w czasie seansu.
To profesor Jarzewski właśnie, że taką historię przekazał, legendę, że kiedy się spotkał z Bomerem, czyli tym niemieckim baronem, który był właścicielem tego lasu, tych terenów, zresztą kiedyś miał tego ponad 350 hektarów w koło, bo obałki, Wietrzychowice były jego między innymi własnością, że on kiedy dla miejscowych tutaj ziemian no, przygotował takie spotkania. Między innymi odbywały się takie pokazy czy spotkania spirytystyczne, gdzie Bomerowi pokazał się duch pięknej księżniczki, która zakazała mu właśnie niszczenia tych grobowców. No, żadna księżniczka tutaj nie jest pochowana. Przeważnie mężczyźni, tylko mówiąc już, żeby
ale szerzej... księżniczka miała większą siłę przekonywania.
No tak, więc...
taki, że ocalały te grobowce.
Ocalały. To znaczy też po śmierci syna Bomera, to znaczy też jest to legenda i nie do końca sprawdzona, że na terenie tego cmentarzyska powiesił, tego lasu powiesił się syn Paweł Bomer. Jednak on nie powiesił się tu, tylko w Bachurce, ale to była cenna wskazówka profesora, bo zacząłem przez parę lat szukać i dowiedziałem się, gdzie zostali pochowani pozostali członkowie tej rodziny. Ale wracając do grobowców...
Ale taka nutka tajemniczości później otacza to miejsce. No niestety były te grobowce, nie tylko te, ale niszczone przez lata, także do budowy dróg na przykład.
Tak, w czasie I wojny światowej droga droga z Lubrańca do Izbicy była właśnie budowana z tych kamieni. W przypadku Gaju, gdzie mówiliśmy o tym największym, najdłuższym grobowcu, tam z kolei jest cała siedziba nadleśnictwa, te fundamenty, wszystko pobudowane były z tych grobowców. Zresztą nie będę mówił, że nawet niektóre fundamenty ponoć niektórych plebanii czy kościołów też kiedyś były.
Kompletnie nie znano tego miejsca, nie przywiązywano
do tego wagi,
chociaż należało podejrzewać, że jest to coś niezwykłego, tak? Skoro takie budowle w środku lasu.
Już w 1234 roku, jak dobrze pamiętam, na wybrzeżu jest taka miejscowość Kolebacz, tam był taki, zakonnicy opisywali właśnie te potężne grobowce, chociaż badania były przeprowadzone, jak mówiliśmy, w XIX wieku przez naukowców, głównie niemieckich, no i takim, który w ogóle nadał tą nazwę grobowców kujawskich, generał von Eckert, którego powinniśmy chwalić, ale no niestety dużo szkód wyrządził, dlatego że nie prowadził takimi badaniami naukowymi, jak to dzisiaj się prowadzi, ale wkopami. Ale na szczęście w Gaju mu się nie udało i ten największa rewelacja dotycząca grobowców kujawskich, że znajdował się sztylet, a poza tym już teraz, skoro mówimy o grobowcach, mogę powiedzieć, bo przedtem mówiliśmy zupełnie o innym kontekście tej kultury, znaleziono pochówek dziecka, które miało 7 do 10 lat. I teraz może właśnie, zobaczmy, w jednym z grobowców pochowano dwóch mężczyzn na brukach, w jedynce, w dwójce, przed którą stoimy, bezpośrednio na ziemi został pochowany 50-letni
mężczyzna. Myślę, że to też miało znaczenie, mężczyzna. Że ktoś, kto
sądzę,
wyższy
że tak.
w hierarchii ten na bruku.
Sądzę, że
na
tak, bo nawet znaczenie takie miało, że przypuśćmy, ten, jak było pochowanych dwóch, to jeden bliżej właśnie centralnie, a ten mniej ważny jak gdyby z boku. Chociaż w przypadku piątki trudno powiedzieć, bo w wspólnej jamie, z kolei inna forma pochówku, było pochowanych dwóch. Ten 50-letni, 35-letni mężczyzna w wspólnej jamie, prawda?
Tu mężczyźni, tam dziecko, w Gaju także kobieta.
Nie w Gaju.
W Sarnowie,
ale to była przybudówka do grobowca. Pochowano w przybudówce do grobowca kobietę, z kolei w pniu drzewa, czyli już taka forma jak gdyby bardziej zbliżona do nas. Czyli ile wspólnego mamy? Wiara w życie pozagrobowe, prawda? Budowanie tak potężnych grobowców i z takim szacunkiem, a poza tym dbałość o trwałość tych grobowców, żeby wydawałoby się, że obstawa kamienna...
Mieszkania na wieczność.
Obstawa kamienna, nasypy w przypadku wietrzychowickich ziemne, więc tysiące lat to przetrwało. Sama myśl budownicza, zresztą techniki budowania tego, pytał się pan jak redaktor, jak tu transportowano, ale przede wszystkim jak układano te kamienie, prawda?
Tutaj widzimy, to są oryginalne ułożenia, czy rekonstrukcje? Znaczy, no pewnie trochę podokładano tutaj.
Oczywiście jest to częściowo rekonstrukcja, bo wiadomo, że niektóre kamienie wydobywano, ale przynajmniej... Jak twierdzą naukowcy, prawie w przypadku wietrzychowickich grobowców one zostały zachowane, te obstawy prawie tak, jak one były. Zresztą
słuchacze muszą sobie wyobrazić, że dookoła tego grobowca, prawda, są kamienie, tak? Ten grobowiec jest umocniony.
Ale sam sposób kładzenia tych kamieni, jak widzimy, od naszej strony, od zewnątrz, są one gładkie. Natomiast, żeby tą ziemię trzymały, one są bardziej wypukłe, więc sposób kładzenia tych kamieni, specjalne wzmocnienia i temu podobne. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, jeśli mówimy o grobowcach kujawskich, bo to jest bardzo istotne, na końcu powiem, skąd się wzięła ta nazwa, ale na razie chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym sposobie, formie pogrzebowej, czy symbolice pogrzebowej, że w przypadku na przykład grobowca w Gaju odkryto jak gdyby orkę. orkę. Czyli nie wiadomo, czy to dlatego, że to rolnicy, czy dlatego, że po prostu czystość tego terenu. Ale wszędzie była jakaś tam symbolika w tym czasie.
I mówi się, że to jest jakby pierwsze na tych ziemiach ślad tego, że wykorzystano tak, radło, tak? Bo tak, pewnie radło no, do uprawy ziemi.
Woły po tym, ale jeszcze, jeśli chodzi o pochówki, ważna rzecz. W Obałkach na przykład, bo tam przed wojną też w 1934 roku odkryto i profesor Jarzecki, badając grobowiec numer 3, przebadał trzy grobowce w Obałkach. Tam były cztery grobowce typu lisi ogon, tak jak te, na zasadzie wydłużonego trójkąta, ale też były dwa okrągłe. Ale to już tych badań nie przeprowadzał profesor Jarzecki, ale w jednym z grobowców w Jedynce znalazł na przykład pochówek, że grób wewnętrzny w grobowcu był obstawiony, zmarły był obstawiony w kształcie litery C kamieniami, a prawa strona tej obstawy była z plecionki, z wikliny. No, też wiemy, że budowali swoje domostwa właśnie pleciąc, wyplatając boki ścian, uzupełniając gliną. Więc ile symboli w takim, na jednym cmentarzysku, czy w dwóch, trzech cmentarzyskach na terenie Kujaw. Jakbyśmy zaczęli mówić o innych cmentarzyskach na terenie Polski, no historia by była znacznie, znacznie szersza.
Mówi się także o tym, że no, organizowano coś na kształt stypy, tak? Była jakaś taka uczta?
To znaczy, mimo że też no, była uczta, nawet niektórzy mówią, że to były uczty kanibalistyczne, bo w nasypach grobowca, nie akurat w bezpośrednim otoczeniu zmarłego, znaleziono połamane i nadpalone szczątki kostne. Mimo, że nawet i tak o takich, takie teorie wspominał sam profesor Jarzecki, ale sądzę, że to były raczej wskazówki profesora, żebyśmy myśleli, co mogło się dziać wówczas i czy następne kultury co robiły. Wiemy, że następna kultura amfor kulistych często wkopywała swoich zmarłych w takie grobowce, ale dla mnie właśnie te
wcześniej paląc te szczątki, czyli to może być...
Natomiast wiemy, że w obrębie Wietrzychowic znajdowała się dwa cmentarzyska kultury łużyckiej, a oni niestety no, palili swoich zmarłych, rozczłonkowując kości i być może jakiś pobożny człowiek schował te szczątki, zebrał i schował do grobowców, bo no, mało jest takich dowodów, że akurat na tych terenach były uczty kanibalistyczne.
Dlaczego grobowce kujawskie, piramidy kujawskie?
Dlaczego grobowce kujawskie? To mówiłem, że to nadał generał niemiecki von Eckert, który w 1877 do 79 roku pustoszył tutaj tereny, nazywając to badaniami, czyli dokonując wkopów. I on właśnie z uwagi po raz pierwszy użył nazwy grobowce kujawskie, dlatego że na Kujawach ich było najwięcej. A skąd się wzięła nazwa piramidy kujawskie? Kiedy były przeprowadzone badania w Sarnowie przez dr Lidię Gabałówną, przyjechał do niej dziennikarz z Ekspresu Łódzkiego i przeprowadzając z nią wywiad, napisał później piramidy polskie. Więc bardzo pani doktor się zdenerwowała na niego, że jak to, no to nie nazwa naukowa tego, ale później sama często ponoć powtarzała to dla celów właśnie promocyjnych.
I tak oto mamy piramidy kujawskie w pobliżu Izbicy Kujawskiej. Jeszcze powiedzmy króciutko o tym, co znajdowano, bo już trochę o tym mówiliśmy w tych grobowcach. Takie najbardziej spektakularne zabytki, one się zachowały, bo część także w czasie wojny zaginęła. Jest tak, historia, że za to tonęły te skarby.
To znaczy profesor Jarzecki w czasie okupacji próbował z Stanisławem Madajskim w Muzeum Państwowym w Warszawie ratować te zabytki. Zresztą później, dopiero wiele lat później go zrehabilitowano, bo w okresie czasów tych no, bardzo komunistycznych ścigano profesora Jarzeckiego, że no...
Dlaczego?
Dlatego, że niby no, kto pracował w czasie okupacji, to jakby był współpracownikiem Niemiec, a praktycznie profesor Jarzyński wywoził z Madajskim sporo zabytków, żeby nie trafiły one na przykład do Niemiec czy do innych muzeów. I między innymi taka jest wersja, że ratując te zabytki, Stanisław Madajski gdzieś tam wywożąc barką te zabytki, że niektóre nawet spoczynają na dnie Wisły, ale no mówię, ja żałuję bardzo, bo trafiłem tu do Izbicy, kiedy jeszcze żył Stanisław Madajski, którego podziwiałem.
To także bardzo ciekawa postać, bo to był archeolog amator,
trolnik. Tak, więc...
A spędził tutaj kilkadziesiąt lat.
W 36 roku, w 4 i 6 roku kręcił się, bo on był człowiekiem, który nie miał wykształcenia po wojsku. Coś musiał robić, był wozakiem i trafił na wykopaliska w Brześciu do profesora Jarzyńskiego i ponoć od tego dnia do samej emerytury, a w ogóle do śmierci, zajmował się archeologią. Zresztą był, mimo że nie miał wyższego wykształcenia, był człowiekiem, który wykładał na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą mówią naukowcy, że był to... Po pierwsze, dziwią się, dlaczego profesor go nie zmusił do tego, żeby chociaż skończył jakieś studia. Zresztą jego wiedza na temat kultury pucharów lejkowatych, dokumentacji, zresztą wszystko to, co znajdujemy z tych prac przedwojennych z okresu lat 60., bo w 67 roku wrócili z powrotem tutaj po wojnie, wznawiając badania. Więc całą tą dokumentację robił Stanisław Madajski z pobliskiego Brześcia. No, człowiek, który miał niesamowitą wiedzę. Zresztą mam jego artykuł, który udowadniał Niemcom, które no, różne rzeczy, bo chodziło to akurat o te chałupy lędzielskie, które znajdowały się w Brześciu. Więc no, taki sposób myślenia, dokumentacji. No, nie dziwię się, że profesor Jarzyński, mając takiego genialnego samouka, zresztą on się uczył bezpośrednio od samego profesora, a poza tym on prowadził większość badań, on sam prowadził. W związku z tym no, był wyjątkowym człowiekiem. Szkoda, że tylko wspominamy go w publikacjach, bo niedawno byłem w Brześciu na takiej imprezie, gdzie nawet pytałem się miejscowych. Słyszeliście?
Czy jest w jakikolwiek sposób upamiętniony pamięć o nim?
To znaczy jest na cmentarzu wspólnie pochowany z żoną i synem. Natomiast no nie ma jakiejś takiej w samym Brześciu, kiedy się mówi o tym, no szkoły, od tego są szkoły, żeby wiedzieć, że no takiego naukowca mieli, prawda?
Więc... Mimo, że bez wykształcenia. Panie Adam, jeszcze tylko króciutko, co znaleziono, co jest takie najbardziej atrakcyjne, najciekawsze, najcenniejsze, może tak?
To znaczy najcenniejsze zabytki, bo ich tysiące znaleźliśmy, to znaczy mówię znaleźliśmy, bo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który jest instytucją zarządzającą parkiem od 2013 roku, od 2014 z kolei dzierżawimy tutaj ten teren, prowadząc gospodarkę leśną i zajmując się terenem parku. Jednocześnie współpracujemy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, z Fundacją Badań Archeologicznych, z Uniwersytetem Łódzkim, a ostatnio nawet i z Stowarzyszeniem Archeologii Środowiskowej. Więc dopiero te pytania, które pan mi zadawał, będziemy znali niedługo pewną odpowiedź, dlatego że rozpoczęła się naprawdę szerokim frontem współpraca. Poza tym, jeszcze zanim odpowiem na te pytanie, od 2009 roku prowadzone systematyczne badania w ramach priorytetu 5. W 2009 rozpoczęto badania. Archeolodzy tutaj powrócili prawie po ponad 40 latach, ale też ostatnie 3 lata prowadzone są badania nieinwazyjne, które dzięki wsparciu finansowemu ministerstwa, a muszę też i powiedzieć tutaj bardzo ważną rzecz, którą może nawet mieszkańcy naszego regionu nie wiedzą, że współpracujemy z Urzędem Pracy we Włocławku. I między innymi ludzie bezrobotni pracują przy tych pracach wykopaliskowych. Raz, że to jest dla nich bardzo ważne. Pracują z naukowcami. Niektórzy już pracują kilka sezonów i dla nich no, nie wyobrażają się. Przychodzi majster, więc oni już się pytają. Już się pytają, ale niektórzy, gdyby pan z nimi pogadał, może niektórzy mają, jeśli chodzi o zabytki, większą wiedzę niż ja, bo oni po prostu przy tym pracują. I tak samo Urząd Pracy dzięki Urzędowi Pracy zatrudniamy po cztery osoby przez ostatnie 2 lata.
I tak oto park kulturowy promieniuje. Musimy powoli kończyć, panie Adamie.
A szkoda,
na temat rzeka.
Nie powiedzieliśmy ani jednego słowa o europejskim szlaku megalitów.
No właśnie, o tym chcę na koniec powiedzieć. Co dalej, jakie plany? Plany bardzo ambitne. No, kwestia finansowania, tak? Co chce się tam utworzyć?
Projekt europejskiego szlaku megalitów, wielokrotnie mówiłem to na antenie i antenach telewizyjnych i radiowych, że to jest trzyetapowy taki projekt. Główne centrum tego europejskiego szlaku megalitów miało znajdować się w Wietrzychowicach. Pierwszy etap, będę mówił szybko, bo jak pan redaktor mówi, że mamy mało czasu. O rety, bardzo mało. Więc przede wszystkim tu na terenie chcielibyśmy, żeby w obrębie parku powstało muzeum, które by spełniało wszelkie nowoczesne i technologiczne warunki, czyli sale wystawowe, konferencyjne, magazyny, warsztaty archeologii doświadczeń i temu podobne, ale także infrastruktura turystyczna. Chcieliśmy odtworzyć tu aleje, jak muzeum na powietrzu, jak wyglądają megality w Europie, zachęcać do odwiedzenia i nie tylko w Europie, no ale jak Europa, to i przecież Polska. Tak samo odtworzenie alei zasłużonych dla neolitu. Nie ma nigdzie tego na świecie, ale my chcieliśmy właśnie archeologom postawić zasłużeni dla neolitu właśnie kujawskiego. A poza tym no, cała infrastruktura turystyczna. Drugi etap to oczywiście włączenie to, co jest w terenie Polski, i to robiliśmy przez konferencję w Wilczynie, w Wielkopolsce, w Łupawie, ostatnio w Toruniu, więc sam projekt się rozwija. Natomiast no, debata trwa, co dalej. Miejscowe szkodniki chcieliby przeszkodzić w tym i to bardzo
źle. Co to
znaczy?
Szkodniki,
no ci ludzie, którzy by chcieli, żeby pozostawić to w spokoju, a może najlepiej jakby to, i to mówię, ludzie wykształceni, którzy no nie bardzo tym są zainteresowani, bardziej
byli. Czyli się pana dobrze rozumiem, lokalnie też są tarcia, bo nie każdemu zależy
tarcia,
na tym, żeby to się rozwijało.
Chcieli, no, robić na tym może w obrębie tego interes prywatnie, zamiast budować wspólną jakąś przyszłość dla tego miejsca, stworzyć miejsca pracy dla ludzi, a poza tym przede wszystkim musi być to instytucja samorządowa, państwowa. Też dlatego ostatnio oprócz konferencji była wizyta marszałka Całbeckiego wraz z członkami zarządu i są dyskusje różne i też na tej konferencji.
Bo inwestycja tam, nie jest tania, z tego co pan
może
mówił, około 40 milionów złotych potrzeba na to, żeby
ale
tutaj wybudować taką infrastrukturę.
Ale to na cały projekt, to nie tylko ten, bo część już pieniędzy została tu wydana. Mhm. Samorząd się tłumaczy, że nie ma środków. No ale Urząd Pracy miał, prawda? To są to pieniądze i już jak gdyby nasze. Ktoś nam je dał, minister, konserwatorzy,
projekt jest
fundacje.
Gotowy, leży na stole, bez wątpienia projekt, należy poszukać pieniędzy, bo Wietrzychowice naprawdę, mimo że na obrzeżach województwa...
Projekt jest wpisany w strategię województwa, był w kontrakcie, a poza tym no, być może można włączyć to w struktury wojewódzkie.
Bez wątpienia, mimo że obrzeża województwa kujawsko-pomorskiego to miejsce, które powinno stać się wizytówką tego regionu, tajemnicze, no, a tak naprawdę namacalna historia sprzed ponad 5000 lat. To jest unikat, już tak ostatnio.
Turyści zjeżdżają tu z całej Europy. Są tu 2 skrzynki geocachingowe, Polska zagraniczna, więc... Tylko potrzeba tym turystom coś jeszcze, bo wracają 2-3 razy tutaj. Zresztą no, odbywają się tu nieraz, to jak mówiliśmy o niektórych takich rzeczach, ci bioterapeuci nawet tutaj. Więc mówię,
miejsce,
jest
które
to
przyciąga różnych ludzi. My z pewnością
nie
do Wietrzychowic też będziemy jeszcze powracać. To był regionalny punkt widzenia. To miejsce, ważna informacja, jest ciągle otwarte. Każdy
ciągle
może tutaj
otwarte.
Przyjechać.
To prawda, ostatnio je monitorujemy, ale zawsze
tak,
można...
apelujemy, bo tu niestety na grobowcu widać ślady kół rowerowych. Proszę państwa, naprawdę nie wjeżdżajmy rowerami i nie wchodźmy na te grobowce, bo one przetrwały ponad 5000 lat i muszą przetrwać jeszcze co najmniej 5000.
Zachowajmy je dla następnych
Adam
pokoleń.
Berta, dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury Wisdzicy Kujawskiej, był gościem regionalnego punktu widzenia. Michał Słowodzian, Sławomir Nowak. Do usłyszenia z Wietrzychowic.
Dzięki. Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.